Jest 8 listopada 2017 roku, zaczęła się trzecia godzina poranka w net. Ja się nazywam Antoni Opaliński, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Jesteśmy cały czas na 87,8 UKF. Jesteśmy też oczywiście na naszym portalu w net.fm, gdzie zawsze można naszych poranków wysłuchać. Kontynuujemy rozmowę i teraz przenosimy się na zachód Europy. W naszym studiu jest pan dr Marcin Darmas, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, socjolog. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Tą rozmowę już kiedyś się zaczęła, ale wtedy jakieś chochliki techniczne trochę nam ją skróciły, więc obiecałem, że wrócimy i właśnie wracamy. Pan razem z Agatonem Kozińskim, redaktorem dziennika Polska The Times, jest autorem książki Jarzmo Wielkości Francji. To jest książka, która jest zbiorem wywiadów ze współczesnymi Francuzami, z francuskimi pisarzami, naukowcami, intelektualistami. Strasznie nie lubię słowa intelektualista, bo ono tak zostało jakoś wypaczone i kojarzy mi się. Jakoś mi się tak niedobrze kojarzy, nie wiem czemu.
Przecież inteligencja ma dobre konotacje w Polsce.
Inteligencja tak, ale intelektualista to tak jakoś mi się kojarzy z listami intelektualistów, którzy ciągle przeciwko czemuś protestują, tylko nie wiedzą przeciwko czemu. Dobrze, Adrem, panów książka jest zbiorem wywiadów z ważnymi postaciami dzisiejszego życia intelektualnego Francji, którzy mierzą się z tym francuskim przeznaczeniem historycznym, z francuską spuścizną historyczną, ze słowami, które rozpoczynają książkę, ze słowami generała de Gaulle'a, który mówi o tym w skrócie, że Francja musi być wielka, że Francja ma w sobie coś takiego, że jeżeli nie pełni roli pierwszoplanowej, to jest to proces nienaturalny. I teraz panowie próbują znaleźć odpowiedź na pytanie, jak dzisiejsza Francja, Francja początku XXI wieku, mierzy się z tym poglądem.
No owszem, gdyby to tylko ode mnie zależało, to ani od Agatena i od naszej wydawczyni Eli Brzozowskiej, to prawdopodobnie znalazłbym inny tytuł, chociaż jestem bardzo zadowolony z niego. To jarzmo wielkości, bo to rzeczywiście obserwując dzisiejszą Francję, możemy odnieść takie wrażenie, że to jarzmo jest, tak, że gdzieś tam w tym francuskim imaginarium ta wielkość nieustannie się pojawia, chociaż nie ma już takiej mocy ekonomicznej, jaką miała wcześniej. Z demografią jest jako tako, ale to z różnych względów, ale ma duże problemy ze swoją spoistością terytorialną, chociażby dosyć istotne. I to, że Francja nieustannie
jakie prowadzi... problemy ma, przepraszam, z spoistością terytorialną, bo to chyba jest dość ważne w dzisiejszej Europie pytanie.
To jest bardzo ciekawa rzecz. I teraz muszę wrzucić kamyk do swojego ogrodu i z takim smutkiem obserwuję, że francuska socjologia dzisiaj nie spełnia swojej istotnej roli. I prawdy o spoistości terytorialnej francuskiej dowiadujemy się od francuskiej nauczycieli. Z 10 czy 15 lat temu Georges Bonsoussan wydał książkę o wymownym tytule Zapomniane terytoria republiki. I rzeczywiście są we Francji takie wysepki albo archipelagi, które są tak jakby wyjęte spod republiki, które są wyjęte spod jurysdykcji Republiki Francuskiej, gdzie policja już nie wchodzi z różnych względów, ze względów bezpieczeństwa chociażby, albo tak jak to mówią politycy, po to, aby nie kusić losu, tak, aby nie działo się tam nic poważnego. Jest taki film bardzo ciekawy, z 1995 Mathieu Kassovitza, Nienawiść, pokazujący jak młody Żyd, młody Marokańczyk i młody Kameruńczyk, ale oczywiście każdy z nich jest Francuzem, próbują podczas zamieszek próbują się dostać do centrum Paryża. Tak? I to ten film świetnie pokazuje, co się dzieje na przedmieściach, jak trudno funkcjonować na przedmieściach. Jest taki moment, kiedy mer się pojawia na dachu blokowiska i próbuje zatrzymać jakąś taką dziką imprezę robioną przez młodych chłopaków. Jest stamtąd wyganiany kamieniami, tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo ciekawe, w tym filmie jest pokazywane, jak i mentalnie, i terytorialnie dalekie są przedmieścia od centrum miasta. Tak? No niby wystarczy wsiąść do kolejki podmiejskiej, tak jak my tutaj jedziemy z centrum Warszawy, ze Śródmieścia do Pruszkowa. Tak łatwo, mówię, logistycznie dostać się z centrum, nie wiem, Marne-la-Vallée czy Créteil do Paryża, bo to jest tylko 10-15 kilometrów, ale jak mentalnie jest ciężko się przestawić, jak bardzo zmienia się pejzaż na przestrzeni tych 10 czy 15 kilometrów. Z tym Francja ma dzisiaj ogromny problem i przed nią, przed rządem Macrona jest bardzo ciężka, pozytywistyczna, taka organiczna robota, aby przywrócić porządek republiki na przedmieściach dużych miast. Toulouse, Marsylii, Paryża i tak dalej. I ta praca organiczna przechodzi przez pracę wychowawczą. A z tym również Francja ma ogromny problem. Dziś, i to za każdym razem, jak są wybory prezydenckie, czy wybory parlamentarne, czy wybory samorządowe, to wszyscy mówią, że po pierwsze porządek, po drugie suwerenność, po drugie spoistość terytorialna i po czwarte edukacja. Potrzebujemy edukacji, potrzebujemy powrotu do korzeni, potrzebujemy powrotu do La Fontaine'a, potrzebujemy powrotu do Moliera. No, tyle tylko, że to bardzo ładnie brzmi dla francuskiego wyborcy. Natomiast na przedmieściach dużych miast francuskich wszyscy gwiżdżą na La Fontaine'a i na Moliera.
Ale wszyscy to jest co? To są po prostu potomkowie imigrantów? Kim są ci wszyscy, o których zdaje się we Francji nie można ich liczyć i mówić, kim oni są,
bardzo
bo to niepoprawne.
Ciężko. Właśnie nie tyle niepoprawne, co jest niezgodne z jedną z kardynalnych wartości Republiki Francuskiej, jaką jest równość. Tak? Pan nie jest Murzynem, pan jest Francuzem, pan nie jest Arabem, pan nie jest potomkiem migrantów z Magrebu, tylko jest pan Francuzem. Nie można pytać o religię, tak, w statystykach statystycznych, bo one się również
to kłócą. Znaczy, żaden socjolog francuski nie odpowie mi na pytanie, ilu jest potomków?
Będzie mu bardzo ciężko. Oczywiście są prowadzone jakieś badania, ale one nie mogą być publikowane we Francji, tak? Nie ze względów na poprawność polityczną, tylko ze względu, chociaż prawdopodobnie też naukowcy zakładają sobie kagańce, chociażby mówili o swojej obiektywności i o bezstronności nauk humanistycznych, to na pewno jakaś poprawność polityczna tam obowiązuje, ale prawo im tego zakazuje. Muzułmanów we Francji jest od 5 do 8 milionów. No widzi pan, jaki jest rozdźwięk, znaczy jaki jest granica tolerancji, tak? To znaczy 3 miliony, tak? Nie wiadomo w którą stronę. Że są demografowie, kiedy są te półroczne, czy tam kwartalne raporty INSEE, największego instytutu demograficznego francuskiego, to wszyscy się zastanawiają, co tak naprawdę znaczą te liczby, ile rzeczywiście jest muzułmanów, ile rzeczywiście na terytorium Francji jest migrantów i tak dalej, bo to są bardzo takie mroczne i bardzo takie ciężko do analizy problemy. W związku z czym no z tym jest we Francji problem, z tym, że tak na dobrą sprawę ciężko ustalić, jaki jest stan faktyczny dzisiejszej Francji. A kim jest ta populacja, o którą pan zapytał? No, to są potomkowie migrantów, tak? Migranci, którzy zostali zaproszeni przez Republikę Francuską, żeby odbudować Francję po II wojnie światowej. I tutaj ten człowiek, który przyjeżdżał z Algierii, z Maroka czy z Tunezji, był świetnie zintegrowany z rynkiem pracy. Natomiast był zupełnie na marginesie społeczeństwa francuskiego. Nie integrował się z społeczeństwem francuskim. I było mu z tym niezwykle dobrze. Tyle tylko, że po 10 latach Francja połapała się, Giscard d'Estaing połapał się, że przecież Francja podpisała międzynarodowe traktaty o ile ja to dobrze pamiętam po polsku, to jest pojednanie rodzinne, tak?
Znaczy, łączenie rodzin.
Łączenie rodzin. W związku z czym te rodziny musiały się łączyć na terytorium Francji. Ta prosperita pierwszych 30 lat, prosperita ekonomiczna od pierwszej wojny do lat 70. się zakończyła i ten człowiek, który był świetnie zintegrowany z rynkiem pracy francuskim, mówiąc brzydko Marksem, doznał podwójnej alienacji. Alienacji z rynku pracy i alienacji z społeczeństwa francuskiego. I dzisiaj dochodzi do takiego paradoksu, że drugie i już teraz zaczynające się trzecie pokolenie migrantów, które pojawiło się na terytorium Francji, nie czuje się zupełnie związana z Francją. Mówią jakimś dziwnym slangiem, ni to podobnym do francuskiego, ni to podobnym do arabskiego. I nie chcą się integrować. No, i najlepszym dowodem na to jest to, że najwięcej młodych mężczyzn i uwaga, młodych kobiet, które wyjechało na wojnę do Syrii po stronie państwa islamskiego, było z Belgii i właśnie z Francji. Około 2,5 tysiąca młodych chłopaków i młodych dziewczyn. Więc ta podwójna alienacja i jeszcze można dodać do tego trzecią alienację i to jest taka teoria Thompsona, który takiego dziennikarza, nazwisko niezbyt francuskie, ale jest to Francuz, który zrobił świetny, długi, pogłębiony reportaż na temat tych ludzi, którzy wyjeżdżali, pokazuje, jaką mizerię seksualną mają ci ludzie. Tak? Jadą oczywiście nie z pobudek takich czysto ideologicznych robić wojnę z Syrii, ale tak jakby ten świat bez reguł i bez żadnych wartości, które jest na przedmieściach dużych miast francuskich, przekładają na Syrię, gdzie wszystko jest wolno, tak? Wolno gwałcić, wolno strzelać, brać narkotyki, przecież oni wszyscy tam są na zupełnym haju. Więc dzisiaj z tymi elementami jest duży problem we Francji. To jest, a jednocześnie Francja próbuje dalej prowadzić wielką politykę, mając tak istotne problemy sama z sobą, bo pojawiają się tematy związane z tożsamością. Czym jest dzisiaj tożsamość francuska? No, obecny prezydent podczas kampanii prezydenckiej mówił, że nie ma czegoś takiego jak kultura francuska, tylko są kultury francuskie, co było mu wytykane. Ale to jest dosyć symptomatyczne dla myślenia pewnej elity francuskiej dzisiaj.
Dość daleko ta elita francuska odeszła od tego generała de Gaulle'a, na którego miarę w końcu Konstytucja Piątej Republiki została skrojona.
No jak najbardziej. Znaczy Piąta Republika jest garniturem uszytym specjalnie dla de Gaulle, przez samego de Gaulle, dla de Gaulle'a, dające niezwykłe prerogatywy prezydentowi Francji.
Taki demokratyczny monarcha elekcyjny trochę.
Tak mówiono o Mitterrandzie chociażby. I dzisiaj Macron, chociaż na pewno nie jest człowiekiem takiego formatu jak de Gaulle, dosyć dobrze że się odnajduje w instytucjach Piątej Republiki. Tyle tylko, że no de Gaulle miał, o ile dobrze pamiętam, około 2 metrów wysokości, a Macron istotnie mniej.
Sprawa tego krzyża na papieskim pomniku w Brytanii zwróciła uwagę naszej opinii publicznej na kwestię laickości Francji. Czy we Francji to też wzbudziło takie kontrowersje? Bo w Polsce cała część przynajmniej tej konserwatywnej opinii publicznej wręcz zadrżała, jak w ogóle można coś takiego robić. Po pierwsze, czy we Francji ktokolwiek to zauważył, czy to jest tylko sprawa lokalna? A po drugie, co oznacza dzisiaj ta laickość? Czy to jeszcze rzeczywiście jest taki element silnie ideologiczny, czy przyzwyczajenie?
To znaczy na pewno tą sprawą Francja nie żyła tak istotnie jak w Polsce, ale to z różnych względów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no z tą laickością, no to Francja ma długą tradycję. Przypominam, że ta ustawa jest z 1905 roku i ona miała taki wymiar no, niezwykle silnie antyklerykalny i przeobrażenia tej ustawy przekładały ten akcent antyklerykalizmu bardziej w stronę no właśnie szkół. Tak, pamiętamy z 10 czy 15 lat temu te długie dyskusje na temat chust, czy młode dziewczynki mają prawo nosić chusty, czy mają prawo nosić chusty tylko w klasach, czy powinny zdejmować podczas zajęć wychowania fizycznego. W zeszłym roku, tuż przed kampanią prezydencką, rozmawiano o tym burkini, no to zupełnie jakieś szalone dyskusje, tak? To coś połączenie burki i bikini. No też pokazuje to stan w ogóle debaty dzisiejszej Francji, skoro ona ma problem z krzyżem gdzieś na prowincji Francji i z burkini na plażach Marsylii, to rzeczywiście ta debata dosyć nisko lata. Czy laickość jest ważna dla Francji i dla Francuzów? Sądzę, że to jest temat na pewno zastępczy w tym momencie. No, Francja boryka się z o wiele poważniejszymi problemami, z problemami ekonomicznymi, ze swoim rozwojem gospodarczym, z delokalizacją i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym no, to jest dosyć marginalny temat.
Kiedy tutaj mieliśmy specjalistów od spraw hiszpańskich, profesora Pawła Skibińskiego, pytaliśmy, czy w Hiszpanii istnieje katolicka opinia publiczna. On powiedział, że takich wierzących katolików zaangażowanych jest 12% i że to są ludzie naprawdę mocno wierzący, ale oni są całkowicie na uboczu hiszpańskiego życia politycznego i właściwie nie mają swojej reprezentacji politycznej. Czy we Francji istnieje coś takiego jak katolicka opinia społeczna?
Ona istnieje, ona się objawiła podczas protestów przeciwko, to jest też ciekawa poprawność polityczna, ale w momencie przechodzenia ustawy Tobiry, która była wówczas w rządzie Hollanda ministrem sprawiedliwości i była główną animatorką debat wokół małżeństw dla wszystkich, czyli małżeństw również dla par homoseksualnych. No i wówczas pamiętamy, zresztą to było dosyć szeroko komentowane tutaj w Polsce, no niesamowita mobilizacja, znaczy mobilizację, której nie było na ulicach Paryża właściwie, no zdaje się, od maja 68, czyli od rebelii.
Bardzo wielu młodych ludzi na ulicach też
tak,
było.
Tak.
Dziewczyny w takich frygijskich czapkach, notabene rewolucyjnych.
To jest bardzo ciekawe, bo tam mówiono, że co tydzień jest około miliona, półtora miliona młodych Francuzek, młodych Francuzów i starszych Francuzów. Dlaczego ich nie wykluczyć? Ale to zostało zorganizowane przez stowarzyszenie kokietujące, powiedzmy, z katolikami francuskimi, Vivre Ensemble. I notabene François Fillon, jeden z kandydatów do urzędu prezydenta w zeszłym roku, był gdzieś blisko tego stowarzyszenia. Pokazało, jak... Znaczy to stowarzyszenie pokazało siłę mobilizacji, to jest pierwsza rzecz i pokazało, jak niewrażliwy okazał się francuski rząd na postulaty, no właśnie tego ludu francuskiego, tak?
Proszę Państwa, książka Marcina Darmasa i Agatona Kozińskiego, Jarzmo Wielkości Francji, wydane przez wydawnictwo Dialog, które ma bardzo wiele publikacji. Właśnie przeważnie są to publikacje o kwestiach orientalnych, kwestiach bliskowschodnich czy pozaeuropejskich, ale też zdarzają się tam bardzo ciekawe publikacje dotyczące historii i współczesności europejskiej. Ta książka to są rozmowy z współczesnymi gigantami francuskiego życia intelektualnego, którzy odpowiadają na pytanie o przeznaczenie współczesnej Francji, o to, jak Francja radzi sobie ze swoją spuścizną historyczną. Książka bardzo ciekawa, więc ją polecamy. Nasz gość zajmuje się też socjologią sportu, więc mam nadzieję, że któregoś dnia porozmawiamy również o tych sprawach.
Z przyjemnością.
Bardzo dziękuję panu za wizytę.
Dziękuję.
W Poranku Wnet. We wstępie do swojej książki panowie piszą, taki ładny pasus na zakończenie, o tym, że Francja to jest właśnie ta księżniczka, która lubi swoje słodkie i spokojne życie, ale czasem zdarza jej się zaszaleć i wtedy cała Europa drży w posadach, może na wspomnienie tych czasów, kiedy Francja szalała, piosenka Jacek Kaczmarski i Carmagnola.